na podstawie tego urywka, który słyszeliśmy z Ewangelii według świętego Łukasza, czyli z 13 rozdziału, wersety 1 do 9. A zatem jeśli macie tam jeszcze otwarte, to trzymajcie otworzone na tej stronie. Tylko wyjaśnię, dlaczego dzisiaj takie kazanie. No dlatego, że od jakiegoś czasu właśnie podążając za kalendarzem czytań, za lekcjonarzem, za kalendarzem liturgicznym, staramy się właśnie w tym czasie zmierzającym ku właśnie śmierci Jezusa opowiedzieć całą tą historię, to co Jezus robił po drodze, to w jaki sposób służył, to co zwiastował, aż wreszcie dojdziemy do czasu, kiedy zostanie w Jerozolimie wydany, uwięziony, umęczony i stracony. Oczywiście później jest też Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i w niebo wstąpienia. Także przechodzimy przez Ewangelię, przypominając sobie tą historię, ucząc się tej historii na nowo. Przypominam też, że ewangelista Łukasz podkreśla w swojej Ewangelii prorocką funkcję Jezusa. Jezus u Łukasza jest szczególnie prorokiem. Oczywiście nie znaczy to, że jedynie, ale w szczególny sposób Łukasz kładzie nacisk na funkcję prorocką Jezusa. Do tej pory, czyli do okresu przemienienia, pamiętacie, ostatnim razem mówiłem kazanie z przemienienia na górze, do tej pory Jezus jako prorok działał w Galilei, czyli na północy Izraela. Pod koniec tego okresu właśnie wziął swoich uczniów właśnie tam w Galilei, na jedną górę i tam się przy nimi przemienił. Najpierw im mówił o potrzebie krzyża. Później wziął ich na górę, wprowadził ich na górę i pokazał, jaki jest cel tej wędrówki krzyża. Pokazał, do czego prowadzi droga krzyża. Czyli musimy wziąć na siebie swój krzyż, tak jak Jezus tam uczy, aby zyskać chwałę. Taką chwałę, jaką On nam objawił na górze przemienienia. Potem też, pod koniec 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, okazuje się, że czym jest droga krzyża. Tam jest kilka takich epizodów związanych z uczniami, sposobem, jaki oni się zachowują wobec innych. I okazuje się, że ta droga krzyża polega na kilku różnych rzeczach. Przede wszystkim droga krzyża to walka z własną pychą. Później droga krzyża to walka ze zbyt surowym ocenianiem innych. Pamiętacie, tam uczniowie mówią, że spotkali kogoś, kto w imieniu Jezusa wyganiał demony, ale im zabraniali, bo nie byli z nich. No Jezus mówi, że nie powinniście być zbyt pochopni w takim ocenianiu innych, w sposób, jak inni służą Jezusowi. Później też droga krzyża to jest walka z brakiem współczucia. To kiedy uczniowie wchodzą do wioski samarytańskiej i chcą spuścić ogień z nieba na tą wioskę, która jest, jakby wydaje się, nienawrócona. Później droga krzyża to też walka z brakiem zaangażowania. Nie? Jezus jest tym, który, jeśli się angażuje w sprawę królestwa, to do końca. Uczniowie nie za bardzo. I oczywiście ta ostatnia rzecz pod koniec 9 rozdziału to jest walka ze strachem przed podejmowaniem ryzyka. Czyli to jest te pięć rzeczy, które tłumaczą nam, czym jest droga krzyża. Krzyż powinien uśmiercać te pięć rzeczy w nas. I tym akcentem właśnie, tymi pięcioma takimi krótkimi naukami, kończy się służba Jezusa w Galilei. Kiedy dochodzimy do 9 rozdziału wersetu 51, czytamy: nadchodził czas, kiedy miał być zabrany z tego świata. Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jerozolimy. I podróż do Jerozolimy też jest podzielona na pewne etapy. Dzisiaj ten fragment, który był czytany, znajduje się w tym pierwszym etapie podróży Jezusa do Jerozolimy. Ten etap kończy się w 13:21 podobieństwem o kwasie, który zakwasza cały świat. I oczywiście tutaj Jezus ma na myśli królestwo, jest jak ten zaczyn rozrobiony, włożony do ciasta i w ten sposób królestwo w jakiś tajemniczy sposób rozrasta się na ziemi. I oczywiście stoi to w kontraście do tego kwasu faryzeuszy, o którym Jezus mówi na początku 12 rozdziału. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Strzeżcie się, ponieważ kwas właśnie się rozprzestrzenia. Strzeżcie się obłudy, ponieważ to jest taka rzecz, która dotyka innych, którą się łatwo zarazić, którą bardzo łatwo się zarazić. I drugi etap później podróży do Jerozolimy zaczyna się w 13:22. I obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. Łukasz nam powtarza, że tutaj jest pewien ruch znowu w kierunku Jerozolimy. Ale dzisiaj skoncentrujemy się na tym pierwszym etapie podróżowania Jezusa do Jerozolimy. I ten pierwszy etap, co ciekawe, Łukasza bardzo przypomina, do złudzenia przypomina to samo, co Jezus robił w Galilei. A zatem pierwszy etap podróży do Jerozolimy odzwierciedla pierwszy etap służby w Galilei. To jest ciekawe, nie? To czegoś uczy nas tutaj o konsekwencji naszego zaangażowania w nasze powołania. Nie, Jezus nie robi jakichś diametralnie różnych rzeczy, idąc do Jerozolimy, ale służy nadal w podobny sposób. Tam wszystko, w Galilei wszystko rozpoczyna się od powołania trzech uczniów. Piotra, Jakuba i Jana. To jest początek 5 rozdziału Ewangelii. Pierwszy etap podróży do Jerozolimy znowu rozpoczyna się od uczniów. Rozpoczyna się od ostrej reprymendy pod adresem Jakuba i Jana. Jezus mówi do nich: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. A zatem niby te etapy są podobne, jednak jest pewien też rozwój. Jest też pewien rozwój. Mamy kolejny stopień wtajemniczenia uczniów. Zostali powołani do nowego ducha, a nie do ducha zemsty. Jezus ich ciągle o tym uczy teraz. Jezus uczy ich, że zostali powołani do takiego królestwa, którym jest zmiłowanie, a nie zabijanie. I o tym trochę też będzie później w tym naszym fragmencie. Podobieństwa zachodzą też, jeśli chodzi o zakończenie tych etapów służby. Służba, pierwszy etap służby w Galilei kończy się uzdrowieniem w sabat. I nagle faryzeusze są wściekli, wpadają w szał, jak tam jest napisane. I tak samo pierwszy etap podróży do Jerozolimy kończy się podobnym akcentem. Jezus uzdrawia w sabat, choć tutaj nie wzbudza szału już, natomiast okrywa wstydem wszystkich przeciwników. I ogólnie rzecz biorąc, tak jak już zdążyliście się zorientować pewnie po dzisiejszych czytaniach, fragmenty na dzisiejszą niedzielę mówią nam coś o nawróceniu. Nie ten fragment z Ezechiela czytany, z 1 Koryntian, to wszystko wskazuje nam na ten jeden główny temat nawrócenia czy upamiętania. Nie, tutaj u Łukasza dwukrotnie pojawia się takie mocne stwierdzenie, ale jeśli się nie upamiętacie, poginiecie jak tamci. Wydawać by się mogło, że temat w zasadzie oklepany, nie? Wszyscy wiemy, że trzeba się nawrócić do Boga i tak dalej. Najczęściej to w kościołach ewangelikalnych, ewangelicznych rozumiemy, że to jest ten jeden moment w życiu, kiedy się nawracamy. To jest taka ogólna opinia, co jest trochę dalekie od przesłania Ewangelii, myślę. Bo to z tym nawracaniem ma być tak, że powinniśmy ciągle się nawracać w naszym życiu. Ciągle dostosowywać się różne dziedziny naszego życia do Bożego Słowa. Dlatego myślę, że warto dzisiaj zastanowić się, co oznacza upamiętanie tutaj na początku 13 rozdziału Ewangelii Łukasza. I mi się wydaje, że trochę będziemy zaskoczeni też tym, że słowa te były takie nacechowane historycznie, w tym sensie, że tak jak zaraz zobaczymy, ten kontekst przede wszystkim odnosił się do Żydów tamtych czasów, do tych tłumów, które Jezusa słuchały w pierwszym wieku. Natomiast mi się wydaje, że dopiero później możemy zastanowić się nad pewnymi zastosowaniami dla nas. Nie, nasze sytuacje nie są tutaj takie podobne, nie są tutaj do końca analogiczne. I zresztą Kalwin ostrzegał przed tym, żebyśmy zbyt pochopnie nie stosowali pewnych tekstów do naszej sytuacji, o ile te sytuacje nie są podobne pomiędzy tym, co było kiedyś, a tym, co jest dzisiaj wśród nas. Ale znowu Pismo jest żywe i Pismo przemawia do nas i mam nadzieję, że uda nam się wychwycić te kilka rzeczy na samym końcu, które wynikają, te nauki, które wynikają dla naszego życia. W każdym razie w szczególny sposób ten fragment odnosi się do Izraela, czasów Jezusa. I nawet nie chodzi o nawrócenie tu i teraz, tak jak na początku XX wieku mówił Bultmann, że właśnie Ewangelie skłaniają nas do tego, abyśmy się nawrócili tu i teraz, każdy człowiek tu i teraz. Nawet nie chodzi o to, chodzi o to, żeby się nawrócić przed dniem sądu, który nadchodzi. Chodzi po prostu o opamiętanie ludzi, którzy o Bogu niejedno słyszeli, niejedno znali. Chodzi o dostosowanie się do Bożego Słowa. Jezus tutaj występuje podobnie jak prorocy przed Nim, jako ten, który nawołuje nieposłusznego Izraela do nawrócenia, zanim będzie za późno. Zanim wojska rzymskie dokonają masakry w Jerozolimie. I w zasadzie ten główny wątek naszego fragmentu rozpoczyna się jeszcze trochę wcześniej, w rozdziale 12, w wersecie 54. Jezus przemawia do tłumów. Powiedział też do tłumów: gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: deszcz nadchodzi, i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie: będzie upał, i tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Czyli co się dzieje? Są tłumy Izraelitów. Wydaje się, że te tłumy, które się zaraziły obłudą faryzejską, tym kwasem, który już ich zakwasił, który zakwasił ich serca, ich umysły, i są ślepi. Nie potrafią w bardzo fajny sposób opisać części rzeczywistości, części swojego życia, natomiast nie potrafią rozpoznać tego, co jest istotne, ich własnego stanu przed Bogiem. Obcują z jednej strony z przyrodą i widzą, co się dzieje dookoła, potrafią to bardzo łatwo wyczytać, że dzisiaj jest czerwone niebo, no to jutro będzie taka pogoda. Nie, prawie jak górale u nas. Wiedzą co najmniej, jaka będzie pogoda za rok czasu. I tacy poniekąd byli tamci Żydzi, nie? Fajnie dostrojeni do takich zjawisk, natomiast gorzej dostrojeni do Bożego Słowa, do Bożego Proroctwa. Nie, byli ślepi na to, co się działo w szerszej perspektywie ich życia. W dodatku Jezus mówi, że mają problem z podstawową sprawiedliwością, ze zrozumieniem, czym jest sprawiedliwość. Zresztą mi się wydaje, że akurat ten fragment może być prawdą o każdym z nas. Zobaczcie, możemy być dobrymi specjalistami w naszych dziedzinach, jakiekolwiek są. Możemy we właściwy sposób umieć opisywać poszczególne obszary rzeczywistości, a jednak możemy rozmijać się zupełnie z obrazem całości, z Bożym obrazem nas samych i świata. Nie? Widzicie, nasz problem nie jest problemem intelektualnym, ale jest problemem etycznym. Nie taki jest nasz problem, że my po prostu nie potrafimy uwierzyć Bożemu Słowu. Tak, tak jest, tak jest. A zatem zobaczcie, nie, ten fragment uczy nas czegoś, że można być w ludzie Bożym, można być częścią Bożego ludu, można być z ludem Bożym, czyli można być w Kościele, jednak być daleko od Boga. I zresztą początek 13 rozdziału to potwierdza. Posłuchajcie, teraz zdaję sobie sprawę, że dzisiaj to kazanie trochę będzie takie bardziej historyczne, ale chcę wam wyjaśnić, o co chodzi w tych kilku stwierdzeniach. Tam, o co chodzi z tymi Galilejczykami w pierwszym wersecie i o co chodzi z tym wypadkiem z wieżą przy Syloe. A zatem posłuchajcie, co się działo w tamtym czasie. Pewna rekonstrukcja, ale zobaczymy, jak to. Zobaczcie, do Jezusa w pierwszym wersecie przychodzą posłańcy z wiadomością o rzezi, jakiej Piłat, czyli ten namiestnik rzymski, rządzący z ramienia cesarza nad Jerozolimą, nad Judeą, jaką on dokonał na grupie Galilejczyków. O co chodzi w tym stwierdzeniu w ogóle? Piłat dokonał rzezi, zmieszał krew pewnych Galilejczyków z krwią ofiar. No wydaje się, tutaj komentatorzy mówią, że chodzi o Galilejczyków, którzy przyszli na święto do Jerozolimy i wtedy zostali zabici. Ale dlaczego zostali zabici? Dlaczego zostali zabici? Czy Piłat po prostu tak frywolnie się targnął na ich życie, pozbawił ich życia? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie, że raczej Piłat miał konkretny powód, aby ich zabić. Zresztą zobaczcie, małymi cyferkami pod tym wersetem jest zaznaczony fragment paralelny w Dziejach Apostolskich. Tam jest przemówienie członka Rady Najwyższej Żydowskiej, pewnego Gamaliela, rabina, czy uczonego faryzeusza, który był nauczycielem Saula z Tarsu, który później stał się apostołem Pawłem. I on tłumaczy, co się działo w tamtych czasach. To jest 5:37 albo od 35. I rzekł: mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. Tu przynajmniej mamy tego Judę Galilejczyka, który właśnie jest z Galilei, jak tamci, których Piłat zabił. I o co chodzi? O co chodzi? Widzicie, chodzi prawdopodobnie o to, że co rusz, już od jakichś dwóch wieków w Izraelu działy się po prostu, były wzbudzane powstania. Izraelici oczekiwali Mesjasza, oczekiwali go tak bardzo, że swoimi własnymi wysiłkami na drodze zbrojnej chcieli wyrwać się najpierw spod panowania Seleucydów, Greków, a później spod panowania Rzymian. I właśnie te tendencje rozpoczęły się gdzieś jeszcze w połowie II wieku przed Chrystusem. Czasy Seleucydów pod okupacją grecką próbowali się wyzwolić. Nie, to Juda Machabeusz, później jego bracia, tworzyli oddziały, które gdzieś w górach się ukrywały Galilei. Z tych gór schodzili na dół, czasem atakowali armię seleucydzką, tak można powiedzieć, nie? Nie wiem. W każdym razie atakowali armię, ale też napadali na pogan po prostu, wybijali, robili czystki etniczne, nie? I teraz w 63 roku przed Chrystusem teren Palestyny przejmują Rzymianie. Pobijają Greków, przejmują Rzymianie. A pewni gorliwi Żydzi nadal w ten sposób postępują. Nadal tworzą takie grupy, które atakują Rzymian, które atakują też, po prostu chcą wyciąć Rzymian w pień, chcą po prostu pozbyć się pogan. W zasadzie nawet w Ewangeliach czytamy o tym, że takiego, nawet uczniowie, apostołowie mieli takie wyobrażenie o Mesjaszu, że przyjdzie Mesjasz, który będzie tak jak Juda Machabeusz, który skrzyknie jakiś fajny oddział, który skrzyknie jakąś fajną armię, no i pozbędą się w końcu Rzymu, nie? Pozbędą się w końcu okupanta. Pominęli jednak jedną istotną kwestię. Kwestię, która jest szczególna dla tamtego czasu, które jest szczególne dla Izraela tak od czasów wygnania babilońskiego. Pominęli właśnie ten 7 rozdział proroctwa Daniela, Daniela, który mówi ogólnie o tym. Pamiętacie, tam jest wizja czterech bestii wychodzących z morza. To jest pierwsza część 7 rozdziału. Nie będę czytał, bo nie będziemy dzisiaj przedłużać, jest fajna pogoda. Pewnie będziecie później chcieli pójść na spacer. Ale wam opowiem w kilku zdaniach. Pierwsza część 7 rozdziału Daniela jest o tym, że te bestie wychodzą z morza, ale później przychodzi do sędziwego Syn Człowieczy. Stoi przed tronem sędziwego i wtedy otrzymuje władzę nad królestwami. I o co chodzi? W drugiej części 7 rozdziału proroctwa Daniela jest to wyjaśnione. Nastąpią cztery królowie, czy cztery królestwa tak naprawdę. Te cztery bestie to są cztery kolejne imperia w historii, które w historii Izraela zaistnieją. Czyli to jest Babilon, to jest Persja, to jest Grecja i to jest Rzym. I Rzym jest oczywiście tą bestią z tymi żelaznymi zębami, która jest najbardziej groźna, która jest najsilniejsza. I o co chodzi? Zobaczcie, proroctwo Daniela zakładało, w zasadzie to już od czasów Jeremiasza było wiadomo, że Bóg, ponieważ Izrael był niewierny, ponieważ Izrael nie wykonywał swojego zadania bycia światłością dla całego świata, Bóg oddał ich teraz pod opiekę pogan. Bóg oddał Izraela pod opiekę pogan. Najpierw co Jeremiasz głosi? Poddajcie się Babilończykom, idźcie tam na wygnanie, a ja wam będę błogosławił. Co oni robią? Pamiętacie? Taka grupa, która zostaje w Judei, przeciwstawia się Babilończykom, porywają Jeremiasza i uciekają do Egiptu. Uciekają do Egiptu. Z kolei prorok Daniel, który się udaje do Babilonii, jest błogosławieństwem. Staje się błogosławieństwem tam, gdzie jest. Zobaczcie, o to chodzi. Bóg, w Bożym planie zmieniły się pewne metody Bożego działania. Bóg chciał, żeby Jego królestwo od tamtego czasu, od czasu wygnania, rozrastało się niczym ten zaczyn, niczym ten kwas wśród pogan. Czyli Bóg chciał, żeby od wewnątrz, nie? Aby to królestwo wzrastało od wewnątrz. I to się dzieje poniekąd. To się poniekąd dzieje. Zobaczcie, już od tamtego czasu te synagogi żydowskie rozprzestrzeniają się po całym basenie Morza Śródziemnego. Po całym ówczesnym, cywilizowanym świecie. A zatem w pewien sposób to się dokonuje. Jednak Jerozolima pozostaje niewierna. Jednak Jerozolima chce w takim ksenofobicznym, nacjonalistycznym popędzie, chce zniszczyć pogan. Nie chce bratać się z poganami, nie chce służyć poganom. Inne proroctwo, proroctwo Jonasza, już o tym mówiło, jakie było ich nastawienie względem pogan. Zamiast służyć poganom, zamiast nawracać ich, Jonasz tam nie chciał pójść. Jonasz, myślę, jest takim typem Izraela w tamtym czasie. Izrael nie chciał być kapłanem dla pogan. A zatem tak to mniej więcej wygląda, nie? Izraelici walczą przez całą historię, walczą z Babilonem. Jerozolima walczy z Babilonem. Później, nie wiemy za bardzo o Persji, ale później walczą z Grecją. Chociaż może o Persji wiemy co nieco z Księgi Estery. Później walczą z Grecją. I to jest oczywiście pierwsza księga machabejska, apokryf. A wreszcie, jak czytamy w Ewangeliach, próbują walczyć z Rzymem. A zatem Królestwo Boże, jak mówi Jezus, zostanie im zabrane i przekazane innym, którzy będą wierniejsi, którzy będą wierniejsi Bożym zamiarom. Zwróć jeszcze uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o kontekst. Galilejczycy giną, ci Galilejczycy, ci wywrotowcy, giną z ręki Piłata, kiedy przychodzą do Jerozolimy. Ale zobaczcie, że Jezus też zginie dokładnie z ręki Piłata. Co to znaczy? Co to znaczy? Już trochę kiedyś o tym mówiłem. Zobaczcie, czym był krzyż? Czym był krzyż? Krzyż był karą dla wrogów stanu. Krzyż był karą dla wywrotowców godzących władz społeczny w tak zwane Pax Romana. Krzyż był okrutnym narzędziem pacyfikacji. Co to znaczy? Zobaczcie, mi się wydaje, że jedna z... Ja wiem, że nam przyświeca bardziej tutaj ten kontekst ofiarniczy. To, że krzyż był złożeniem ofiary, był ołtarzem, ale z drugiej strony to wcale nie zaprzecza temu, że krzyż miał szersze znaczenie. Zobaczcie, Chrystus na rzymskim krzyżu umarł jak wywrotowiec i rewolucjonista. Fałszywie oskarżony o występowanie przeciwko cesarzowi. Czy Jezus nawoływał do występowania przeciwko cesarzowi? Nie. Oddawajcie cesarzowi to, co cesarskie, natomiast Bogu oddawajcie to, co boskie. Ale wydaje się, że Jezus zginął między innymi po to, by ocalić zbuntowanego Izraela, który chciał zabijać pogan, a nie prowadzić do Boga. Zobaczcie, że Chrystus mówi, że teraz jeszcze w tym czasie jest czas do upamiętania. Teraz, jeśli bluźnicie przeciwko Synu Człowieczemu, Jezus mówi, będzie wam przebaczone, ale kiedy przyjdzie Duch Święty w tym okresie po Pięćdziesiątnicy, kiedy nadal będziecie trwali w zatwardziałości, nie będzie wam przebaczone, przyjdzie sąd. I ten sąd rzeczywiście przychodzi. Kiedy? 40 lat później, nie? W 70 roku. Kiedy rzeczywiście wojska pod przewodnictwem Tytusa, generała Tytusa, niszczą świątynię, niszczą Jerozolimę. W każdym razie Chrystus umarł za wrogich mu ludzi. Werset trzeci. Kolejna sytuacja taka historyczna. Nie? Co ona oznacza? Tu już trudniej jakby podać konkrety, ale postaram się przynajmniej kilka rzeczy, o których wiadomo, wam przedstawić. Czytamy tutaj w wersecie trzecim, że na grupę 18 obywateli Jerozolimy zawaliła się wieża przez Syloę. Wiemy, że Syloe była zbiornikiem wodnym jakąś sadzawką, czytamy u Jana, która była połączona z kanałem wodnym. Nie? Jerozolima miała pewien system wodny, który był doprowadzony z potoku Gihon. Też król Hiskiasz w zamierzchłej przeszłości doprowadził wodę właśnie z tego potoku Gihon do Jerozolimy. A Syloe była częścią. Nie? Nawet w Izajasza czytamy, że przez Syloe przepływała woda. To był woda, żywa woda płynęła przez Syloe. Wiemy też z danych historycznych, z innych danych historycznych, że około roku 30, może przed rokiem 30, Piłat budował akwedukt w Jerozolimie. Niektórzy komentatorzy przypuszczają, że to zawalenie wieży mogło mieć coś wspólnego z tą budową, z budową tego akweduktu. W każdym razie, do czego Jezus zmierza w tym powiedzeniu? Mi się wydaje, że chce nam znowu uświadomić, że pewni Żydzi zginęli z rąk rzymskiego namiestnika. Znowu Piłat gdzieś był zamieszany w śmierć Żydów. Mi się wydaje, że to jest ta kolejna, druga mocna zapowiedź masakry Żydów w roku 70, o ile się nie nawrócą. O ile nie zaczną żyć tak, jak Bóg od nich tego wymaga, jak od nich tego oczekuje. Jezus teraz zadaje pytanie, w obu tych przypadkach zadaje pytanie, czy tamci ludzie, którzy zginęli, byli większymi winowajcami niż we wszyscy? No odpowiedź jest oczywista, nie. Przecież wszyscy w tamtym czasie, niemal jak jeden, podzielali te same schematy myślenia, a może i działania. Czyli wszyscy chcieli to Boże Królestwo zagarnąć dla siebie, a pogan zlikwidować, najlepiej na drodze zbrojnej, dokonać jakiejś czystki, jakiegoś przewrotu. Ostrzeżenie jest takie, o ile się nie zmienią, nie zmienią swego nastawienia przed dniem odpłaty, zginą dokładnie jak tamci. Tamci zginęli może i przypadkowo poniekąd, w tym pierwszym przypadku nie, ale w tym drugim trochę przypadkowo, ale Jezus mówi, słuchajcie, jeśli wy nie usłuchacie Boga, jeśli wy nie obejmiecie swoimi sercami Bożego planu dla was, dla Bożego ludu, no to zginiecie jak tamci. Tamte ofiary, Jezus mówi, były jedynie początkiem nieszczęść, które nastaną w Jerozolimie. Nadejdą naprawdę ciężkie czasy, Jezus zapowiada kilkakrotnie w Ewangelii Łukasza. Jezus ostrzega ich przed zelotyzmem, który prowadzi do zguby. I właśnie to zeloci, to gorliwcy, tacy jak ci Galilejczycy, w roku 66 czytamy w różnych historycznych zapiskach, właśnie wzniecili powstanie przeciwko Rzymowi. Przez niemal 4 lata trwały okrutne wojny. Ci zeloci, gdzieś pozamykani w częściach Jerozolimy, gdzieś pozamykani w świątyni, tak się bronili, że słuchajcie, brakowało jedzenia. Józef Flawiusz w wojnach żydowskich nam rzuca trochę światła na te czasy. Były to krwawe masakry, było to niestety jedzenie dzieci, nie było nic do jedzenia. Były to inne, naprawdę bardzo okrutne rzeczy. I właśnie niecałe 4 lata później legiony rzymskie pod dowództwem Tytusa zrównały świątynię, zrównały też część miasta z ziemią. Tak jak mówiłem na początku, prawdopodobnie takiego fragmentu jak ten nie można automatycznie, nie można tak analogicznie jeden do jednego przełożyć na nasze realia. Jak na razie myślę, że my nie znajdujemy się w tym samym miejscu, w którym znajdowały się tłumy słuchające wtedy Jezusa. Te tłumy, które przesiąknęły obłudą faryzejską. Chociaż wydaje mi się, że znowu pośrednio ten fragment w szerszym kontekście Łukasza, w szerszym kontekście tej podróży do Jerozolimy przemawia też dla nas. Pewne rzeczy, mi się wydaje, mam tutaj 4 rzeczy, których powinniśmy się wystrzegać i później 4 rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. A zatem posłuchajcie. 4 zagrożenia. 4 zagrożenia dla nas dzisiaj, które wynikają z tego fragmentu. Po pierwsze, zagraża nam obłuda. Zagraża nam obłuda, o której Jezus mówi, począwszy od 12 rozdziału. W zasadzie końcówka 11 rozdziału, kiedy Jezus przychodzi do faryzeusza i ten jest oburzony, że się ani nie umył, ani nic. Jezus wymienia całą litanię obłudy. Bieda wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela pomijacie prawo i miłość Boga. Wszak należało i to czynić i tamtego nie zaniechać. Bieda wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Bieda wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. Później biada wam za to, że obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Także cała taka litania, biada pada tam. I zobaczcie, Jezus później ostrzega na początku 12 rozdziału wszystkich, całe tłumy. Obłuda jest zaraźliwa. Nie wiemy jak, nie wiemy dokładnie jak działa ten mechanizm, ale obłuda jest zaraźliwa. Ona się rozprzestrzenia. Najszybciej uczymy się od obłudy od własnych liderów, od przełożonych. I tutaj jest taka jedna z lekcji. Nie? Oni tłumy uczyły się obłudy od faryzeuszów, od ich nauczycieli. I oczywiście obłuda w tym sensie tutaj to wykorzystywanie religijności czy naszej wiary, naszego chrześcijaństwa tylko i wyłącznie dla własnej wygody. Nie, to jest umiejętne omijanie Bożych przykazań, szczególnie tego przykazania miłości bliźniego. To też obłuda, pod obłudę podpada też obciążanie innych, ich sumienia ciężkimi brzemionami, które nie wypływają ze Słowa Bożego. I słuchajcie, mam nadzieję, że... Wiem, że są takie problemy w kościołach. Mam nadzieję, że Bóg nas też od tego będzie chronił. Ale naprawdę, czasami takie ludzkie przepisy, które się narzuca na kościoły, są bardzo ciężkimi. Nie? Że chrześcijaństwo to jest nierobienie tego, tam tego i tego i tego i tego i tak dalej. Nie? Co niekoniecznie jest zgodne z Bożym Słowem. Ale w każdym razie wszystko to w tej kategorii obłuda podpada pod jedną kategorię. Religia chrześcijańska ma służyć przede wszystkim mi samemu, a memu dobremu samopoczuciu. I to jest to pierwsze zagrożenie. Po drugie, zagraża nam obojętność i pogarda względem innych. Zobaczcie, i to wynika z tego szerszego kontekstu historycznego. Jako Kościół mamy te same zadania, co Izrael w dawnych czasach, a zatem do czego zostaliśmy powołani? Jednym określeniem, kim jesteśmy jako chrześcijanie. No tak, a używając terminologii starotestamentowej bardziej, jesteśmy czym? Zaczyna się od K. Nie kościołem, ale kapłaństwem. Jesteśmy kapłaństwem, zapamiętajmy to sobie, jesteśmy kapłaństwem. Co robią kapłani? Kapłani pośredniczą pomiędzy światem a Bogiem. Pomiędzy ludźmi a Bogiem. Zobaczcie, to jest nasze zadanie. To jest nasze proste jedno zadanie. Jedno z najważniejszych. Mamy po prostu prowadzić, tak jak Bóg to już zapowiedział Abrahamowi, mamy sprawić, aby przez nas wszystkie rodziny ziemi były błogosławione. A zatem po prostu mamy ten świat przybliżać do Boga na różne sposoby. Wiecie, ja tutaj unikam szczególnie wchodzenia w jakieś tematy ewangelizacji i tak dalej, bo to nie jest jedyna rzecz, przez jaką mamy wpływać na ten świat. Ale ogólnie rzecz biorąc, ten świat mamy przyprowadzać bliżej do Boga. Czyli tam, gdzie jesteśmy, w naszych dziedzinach życia, mamy być sumienni, mamy wykonywać naszą pracę tak, jak należy, tak jak dla Pana. Mamy okazywać zainteresowanie losem innych ludzi, mamy okazywać uwagę bliźnim, mamy też okazywać szacunek władzy sprawiedliwie nad nami ustanowionej, sprawiedliwie nami rządzącej. Także to są te nasze powinności. My powinniśmy być światłem, nawet solą ziemi, właśnie w ten sposób, że będziemy czynili pokój pomiędzy tym światem a Bogiem. Tam, gdzie jest nam to dane, w tych dziedzinach, jeśli jesteśmy wykładowcami, jeśli jesteśmy pracownikami gdzieś w jakiejś firmie, powinniśmy właśnie w sumienny sposób, powinniśmy we właściwy sposób podchodzić do naszych po prostu wyuczonych zawodów. To jest jedna z rzeczy, nie? To jest jedna z rzeczy. A z drugiej strony, tam, gdzie to jest znowu nam dane, powinniśmy wśród naszych znajomych, wśród naszych sąsiadów, bliźnich, żyć tak, żeby pokazywać im charakter Boga. I nawet jeśli to nie oznacza konkretnie mówienia zawsze o Bogu, nie? Z czym też można kiedyś niektórych ludzi dobić, nie? Po trzecie, zagraża nam bezowocność. Zagraża nam bezowocność. Ja o tym nie mówiłem. Tam jest podobieństwo o drzewie figowym. Jezus mówi o drzewie figowym tutaj, że jest drzewo figowe, które nie wydaje owocu, i teraz ogrodnik chce je wyciąć już. Tutaj przychodzi, czy właściciel winnicy chce już je wyciąć. Ogrodnik przychodzi i mówi: Panie, Panie, nie, poczekaj jeszcze trochę, ja trochę jeszcze o nie zadbam. Trochę obłożę nawozem, może coś z tego będzie. Wydaje się, że właśnie tym ogrodnikiem jest tutaj Jezus, który jeszcze daje czas Izraelowi na upamiętanie. Wydaje się, że Jezus jest jeszcze tym, który mówi: Słuchajcie, no może dzisiaj mi bluźnicie, ale jeszcze przyjdzie Duch Święty. Dopiero wtedy, jeśli Jemu zbluźnicie, będzie z wami źle. Jeszcze te 3 lata, ten symbol pełni. Jeśli jeszcze jest trochę tego czasu, aby uporządkować sprawę, aby rzeczywiście zacząć żyć, jak się Bogu podoba. A zatem zobaczcie, jest pewne zagrożenie w naszym życiu, jest to tym zagrożeniem bezowocności, czyli tak naprawdę noszenia na sobie imienia chrześcijańskiego, a jednak życia, tak jak poganie, tak jakbyśmy nie byli kontrkulturą dla tego świata, to jest to nasze zagrożenie. Zachęta jest taka, że Bóg jest cierpliwy. Zobaczcie, Jezus daje nam pewien czas. Daje nam pewien czas i ciągle nas wzywa do tego, żebyśmy uchwycili wizję Jego Królestwa, abyśmy zaczęli służyć Bogu tak jak Jemu się to podoba. A zatem jest ten czas, nie? Ale nie możemy ustawicznie odrzucać, bo ustawiczne odrzucanie Bożej woli prowadzi do szybkiej, do rychłej zguby, jak mówi Księga Przypowieści. I po czwarte, Jezus nas przestrzega przed tym, że zagraża nam stary duch tego świata, według którego nauczyliśmy się żyć. Tutaj 12:45. Zobaczcie, co się dzieje. Jezus mówi, że mówi tutaj takie podobieństwo o słudze. Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie we właściwym czasie? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącym. Zaprawdę opowiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: O, Pan mój zwleka z przyjściem, Jezus jest daleko, odszedł. Zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się. Przyjdzie panowego sługi w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Zobaczcie, to jest to ostrzeżenie, że musimy się strzec tego, że mamy w nas potencjał. Kiedyś żeśmy się nauczyli już żyć według ducha tego świata, nie? Czyli duch przemocy, duch samozadowolenia, jakiegoś takiego hedonizmu na maks. Nie nauczyliśmy się żyć w ten sposób. Jezus mówi, że uważajcie, uważajcie, bo to nie jest sposób, to nie jest styl dla was, żebyście tak żyli. Mnie co prawda nie będzie teraz z wami, ale uważajcie, nie powinniście żyć tak jak ten świat. Nie? Nie powinniście żyć dla siebie. Nie powinniście właśnie w ten sposób, w jakiś taki sposób brutalny, zagarniać rzeczywistości dla siebie. Także wydaje się, że tu są te 4 ostrzeżenia. Z drugiej strony, wydaje mi się, że ta dzisiejsza opowieść uczy nas też czterech rzeczy, cztery sprawy na temat tego, czym jest upamiętanie. Mi się wydaje, że już powinniśmy byli pojąć tym, że upamiętanie to coś więcej niż odwrócenie się od osobistego grzechu. To znacznie więcej. Czym jest więc nawrócenie, czym jest więc upamiętanie w kontekście Łukaszowego opisu podróży Jezusa w stronę krzyża? Po pierwsze, mi się wydaje, że z tej historii wynika jedno. Upamiętanie oznacza otwarcie, otwartość na grzeszników, przyjmowanie grzeszników. Po to jesteśmy na tym świecie, między innymi, żeby służyć grzesznikom. Po drugie, chodzi o nieobłudne życie według ustalonych wartości Bożych i celów. Mamy być tym światłem w świecie. Powinniśmy, czy nawrócenie, upamiętanie wiąże się też z odnowionym sercem kierującym się duchem pokory i łaskawości. Pamiętacie, z jednej strony uczniowie, którzy chcą zesłać ogień, zniszczenie na ziemię, z jednej strony ten zły sługa, który bije innych, a z drugiej strony Jezus, który mówi właśnie o łaskawości, o pokorze, nie? O niestawianiu zbyt pochopnych ocen wobec innych. I po czwarte, to już jest ta cała podróż Jezusa, który jest w Jerozolimie, nawrócenie to właśnie nauczenie się brania krzyża na siebie, własnego krzyża, który niektóre specjalnie sobie wystrugamy, ale który Bóg nam daje w naszych właśnie kontekstach, według własnej mądrości, właśnie to upamiętanie, to podążanie drogą poświęcenia krzyża, a nie drogą samozadowolenia kosztem innych. I taką właśnie drogę Jezus pokazuje nam, będzie nam jeszcze pokazywał w tym okresie pasyjnym, aż pójdzie na rzymski krzyż w Jerozolimie. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment, za przypomnienie o wierności, za przypomnienie tego, że mamy tendencję do tego, by żyć na własną rękę, by żyć na własną chwałę, zamiast szukać Twojej woli, zamiast uczyć się, jak służyć lepiej światu, w którym nas postawiłeś. Naucz nas, Panie, mądrze stawiać nasze kroki. Naucz nas, Panie, we właściwy sposób też działać jako Kościół, tak abyśmy byli dobrym świadectwem tutaj we Wrocławiu i na naszej ziemi. Amen.
Dzięki, Sebastian. Zbierzemy teraz ofiarę.